Hello, mój drogi!
Hello!
Czy Donald Trump nazwał prezydenta Włoch we Włoszech mozzarellą?
Tak.
Co za gość?
Kocham go, naprawdę, jest wspaniały, jest cudowny. Po prostu jest bohaterem mediów, jest bohaterem świata.
Najgorzej.
Najgorzej. Cóż. Najgorzej jest bohaterem.
A mój drogi, dzisiaj jest piątek i to jest ostatni piątek przed rozpoczęciem sezonu...
Kogo zakopujemy?
...regularnego. Ja też o tym myślałem. Czyli jest zespół, który chcielibyśmy zakopać już teraz, przed rozpoczęciem sezonu?
No ja mam taki zespół.
Ja też mam taki zespół. Ale tak... przerabialiśmy już ten temat, tak? Zespoły, które tak. Na pewno nie wejdą do playoffów itd.
Tak, itd. Ale to jest jedno, ale to jest, a drugi zespół to jest trochę, bo to zakopywanie też ma, że nie wejdzie do playoffu i właściwie nie chcemy go oglądać, chcemy tak przerzucić na następny sezon.
To masz już coś?
Takich zespołów, których nie chcę oglądać, jest całkiem sporo.
To poczekaj chwilę, bo widzisz, ja chciałem dla przeciwwagi, to spokojnie, ja będę oglądał Charlotte za ciebie. Dla przeciwwagi chciałem ci powiedzieć coś, moja taka spostrzeżenie. Oglądam ten preseason z namiętnością, zaskakującą dużą dla siebie i zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak jest, dlaczego tyle przyjemności sprawia mi oglądanie koszykówki w preseason. Wydaje mi się, że to dlatego, że skrócenie tego preseasonu z 7-8 do 4-5 meczów sprawiło, że więcej jest takich spotkań i meczów, w których te rotacje drużyn wyglądają całkiem normalnie. A nawet bym powiedział zupełnie normalnie. Przez trzy pierwsze kwarty, przez jeszcze połowę czwartej kwarty i gdzieś tam na ostatnie 6 minut wchodzą lub nie wchodzą, jak w New York Knicks, głębocy rezerwowi. Oglądałem na przykład w środę mecz Portland z Utah, który wypisz, wymaluj, przez trzy kwarty wyglądał jak sezon regularny. Nie będzie mecz Portland z Utah zagrany za tydzień, nie będzie stał na innym poziomie niż ten mecz, który tu stał. Będzie tym samym meczem. Tylko wynik w sezonie regularnym będzie się liczył do tabeli. Tak? A meczów jest i tak za dużo, więc jak ważny będzie wynik, to też jest inna historia. No ale na końcu o to chodzi, że wyniki się nie liczą i tych końcówek crunch time'ów nie ma i to jest chyba taka dramatyczna różnica. Ale jedna, no mówię, z niewielu. I to, co ty mówiłeś, kilka podcastów temu, jak zmieniło się, jeśli chodzi o koszykarzy NBA, to, że teraz przyjeżdżają na obozy przygotowani, to widać jak na dłoni. Zawodnicy są w wielkiej formie. Są już w formie sezonowej. Teraz w formie fizycznej, odzyskują rytm i jestem bardzo podekscytowany. Preseason. A teraz mów o zespołach, na które już nie możesz patrzeć.
Nie, nawet nie mogę patrzeć, ale w ogóle nie mam, nawet się nie zbliża do tych zespołów. Charlotte Hornets to oczywiste.
Dlaczego?
Masz jednego gracza, którego chciałbym oglądać.
Ale nie interesuje cię Terry Rozier?
Nie, w ogóle.
Nie interesuje cię ten super interesujący PJ Washington?
Też nie.
No, to jest bardzo ciekawy gracz. Jest jedną z rewelacji, jeśli chodzi o debiutantów w preseason. Nie interesuje cię, jak mocno będzie z góry dawał Miles Bridges? Jakim atletą jest?
Nie, nic. Tam nie ma żadnej gwiazdy. No, tam nie ma osoby, którą chciałbym widzieć.
Jednej osoby, jednostki. Ale to nie jednostki. Jest sport indywidualny, mój drogi. To nie jest tenis, o czym wielu koszykarzy zapomina.
Ale jako drużyna też są lekko tacy... No nie ciekawe. No, nie ma gracza 500
NBA. Gracza może nie ma All-Stara, ale jako zespół mogą grać dobrze. I mieli momenty w preseason, grali zupełnie dobrze. Charlotte, ale okej, dobra. Jest kilka ciekawych rzeczy.
Cleveland to drugi zespół, którego nie chcę oglądać.
Nie chcesz oglądać, jak Colin Sexton i Darius Garland wyglądają razem na boisku? Mają dopiero po 20 lat.
No właśnie dlatego nie chcę tego oglądać, bo to nie może być dobre.
Nie sprawia ci przyjemność oglądanie Kevina Love'a?
Nie.
To bardzo mądry gracz. Ma bardzo dobry rzut.
Oczytany, inteligentny, elokwentny. I jeszcze chce tam grać. To jest niesamowite. Chce tam zakończyć karierę.
Nie interesuje cię Larry Nance Junior?
Nie. Nie, bo wiem już wszystko o Larry Nance.
Mafiu de Lavedova cię też nie grzeje. Nie grzeje, dobrze.
Nie okay. wybrałem go. Okay. Nie chciałem go wybrać w drafcie, ale nie wybrał.
Dobrze. Oni wyglądali bardzo ciekawie na początku preseason i potem wyglądali beznadziejnie z Bostonem. Był taki moment, gdzie myślałem, że John Beilein zostanie zwolniony. No, ale to nie mogłoby się stać w tym drugim meczu, bo który chyba grali we wtorek. Dobrze, dalej.
Zespół, którego nie...
A, już na siłę. Dobra, to miałeś dwa. Teraz zdradziłeś. Bo teraz na siłę będziesz szukał zespołów.
Nie wiem, czy Phoenix tam chce oglądać.
No nie, jak chcesz oglądać Devina Bookera?
No ale...
No przecież to jest gwiazda właśnie. Mówiłeś o tym, że chcesz gwiazdę oglądać.
Dobrze.
Mój drogi, czy powinniśmy się martwić o Los Angeles Clippers?
No nie wiem, ty wprowadzasz taką atmosferę, że ja się zacząłem zastanawiać, czy nie masz racji.
Clippers zdobywają 99 punktów na 100 posiadań, to jest strasznie mało. Preseason. To jest,
no dobrze, no ale
to jest poniżej 30 ataku NBA. Dzisiaj zagrali dramatycznie źle z Kawhiem Leonardem na parkiecie przeciwko Dallas Mavericks. Jeśli zabierzesz Paula George'a, jeśli Kawhi Leonard dostaje DNP, jeśli Lou Williams i Montrezl Harrell wchodzą z ławki, pokaż mi gorszą pierwszą piątkę NBA niż Los Angeles Clippers.
No ale widzisz, wszyscy wytypowali ich do mistrzostw.
46%. Nie wszyscy. W zasadzie nie większość nawet.
No taka no. Mniejsza większość.
No co, taki PiS.
No i tak, no, ale to 46% to sporo. A następne ile ma procent?
Ale te typy były, podejrzewam, dawane przed preseason.
Dobrze.
Ciekawe, jakby wyglądały po tych kilku meczach, które Clippers zagrali. Preseason. Czy powinniśmy się martwić o Utah Jazz?
Nie, o Utah Jazz spokojnie. To jest zespół systemowy.
30 obrona w preseason.
To jest szokujące, trzeba powiedzieć.
To wygląda wszystko... Ja widziałem ten mecz Sport, na który grali i widziałem, jakie problemy miał Bojan Bogdanowicz przeciwko wzrostowi, gdy krył pozycję numer 4, na której grał Zach Collins. Jakie problemy miał przy zbiórkach w obronie. Jak spojrzysz na Utah Jazz, to jest taka ciekawa uwaga, chyba Zach Lowe na to zwrócił uwagę. Nie, John Hollinger na to zwrócił uwagę. John Hollinger wrócił, jak świetnie się go czyta. John Hollinger zwrócił uwagę na to, że jak spojrzysz na zawodników, obok których gra Rudy Gobert, i my zapominamy już czasem o takiej jednej rzeczy jak zbiórki. Bo zbiórki to... Wiesz, nie patrzymy na zbiórki nawet już teraz. Mam wrażenie często, gdy tak patrzymy na mecze, patrzymy na trójki, patrzymy na straty, na asysty, a na zbiórki czasem nie patrzymy. Rudy Gobert będzie miał w tym sezonie mecz na 30 zbiórek minimum jeden, bo jak spojrzysz na to, kto jest w tym zespole obok niego w pierwszej piątce, tam nie ma żadnego dobrze zbierającego zawodnika. Bogdanowicz, Ingles może, Conley, Mitchell, nie.
No ale to też łatwiej go chyba wyautować dzięki temu. W sensie, jeżeli jest jeden, no to tam wiesz, dwóch go zrobią, no nie wiem, no 30 zbiórek. Ostatni raz, kiedy to się chyba udało, to Kevin Love właśnie.
Dwight
miał ostatnią taką sytuację.
Charlotte miał 30 zbiórek. Dwa sezony temu. No nic, widać. Wiesz co, to ja nie chcę przesadzać, bo ale tak jakby to te wszystkie obawy Utah Jazz wychodziły w preseason, że oni nagle z takiego zespołu, który był hardy, miał Favorsa, miał Ingelsa cały czas ma, Ingels teraz z ławki wchodzi, stał się takim miękkim zespołem na obwodzie. Nie atletycznym zespołem, bo Conley i Mitchell, tak, ale Conley nie jest żadnym atletą już teraz, Bogdanowicz Ingels nie jest atletą. Pytanie, czy mamy się o nich martwić.
Spokojnie z tym zakopywaniem Utah.
Ja nie zakopuję Utah, tylko mówię, że preseason ich wygląda tak, jak ich największe obawy. I potem wiesz co, Emmanuel Mudiay wchodzi z ławki. Kiedy Emmanuel Mudiay grał ostatnio w poważnym zespole? Musiałem sobie przypomnieć, bo wygląda jakby dawno nie grał w poważnym zespole. Nie umie kryć ludzi na zasłonach. No nic, dobra, czyli...
Ale on nie jest dobrym graczem w ogóle.
Jeff Green z ławki. No ciekawe. Czy są zespoły, które w preseason oprócz, bo masz dwa zespoły, Charlotte i Cleveland, są zespoły, których... Halo, poczekaj. Czy są zespoły, których preseason coś zmienił w twoim podejściu do ich sezonu?
Jest kilka zespołów, które mnie zaskoczyło.
Proszę. Pozytywnie?
Tak.
Aj, pięknie.
Miami. 4-0. Nie wiem, ile tam meczy było z ręcznikami, ale chyba niewiele. Cisza.
No mów, mów.
Nie, no mówię, że 4-0, no to... Taka, no...
Tyler Herro, Hero.
Dominacja.
Duncan Robinson dzisiaj z Orlando, 16 punktów. Goran Dragić wchodzi z ławki.
Bardzo, bardzo wyrównany zespół, w sensie wyrównany skład.
Kelly O'Neill wrócił.
No właśnie, mistrzowskie, poczekaj, potem mistrzowskie aspiracje potwierdza Denver Nuggets.
Denver Nuggets.
4-0.
Milwaukee jest 5-0, mamy iść wynikami.
Milwaukee jest 5-0, też potwierdzili
mistrzowskie aspiracje. Celtics są 4-0, widziałem bez porażki. Dużo zespołów nie przegrało.
To akurat szokujące.
Celtics potwierdzili mistrzowskie aspiracje.
Filadelfia potwierdziła mistrzowskie aspiracje.
Filadelfia potwierdza. Filadelfia gra najwolniej w preseason. Nie jest to zaskoczenie.
Pelicans zgłaszają aspiracje do playoffów.
Dallas czy Pelicans? To jest pytanie przed rozpoczęciem sezonu. Która z tych drużyn jest bliżej top 8? Ty masz? Poczekaj. Ty masz jedną z nich playoff?
Nie, chyba że nie ma. Chyba ja mam Sacramento.
No tak, bo jest Sacramento, Dallas i...
To z tej grupy uważam, że Sacramento najbliżej.
A Dallas, Nowy Orlean?
Chyba Nowy Orlean.
A ja mam Dallas.
Okej.
Już mi się nie podoba to, że... nie podoba mi się to, że... fakt, że grają szybko, ale tracą masę punktów. 26, 7 obrona. I to tak będzie pewnie wyglądać. W sezonie regularnym. Nie wiem, czy są w stanie bronić lepiej. Więc to mi się nie podoba. Dallas mi się... W sensie... Nie tak Dallas... bardzo, żebym powiedział, że będą w top 8, ale mam ochotę. Im bliżej mam ochotę ich przesunąć do 8.
Ja mam problem z wymienieniem już, powiedzmy, czwartego gracza w Dallas. Mhm.
Ale jest wielu solidnych i dobrych graczy w Dallas. To nie jest tak, że tam nie ma nikogo obok nich. To trochę moim zdaniem było takie przesadzanie, że tam w Dallas nikogo nie ma. Jak bliżej spojrzysz, to są gracze wartościowi w Dallas Mavericks obok Porzingisa i Doncicia.
No ale to Hardaway Jr.?
Na przykład Jalen Brunson, na przykład Dillon Wright, na przykład Maxi Kleber, na przykład Dwight Powell, który jest kontuzjowany, na przykład Courtney Lee, który wchodzi z ławki,
Seth Curry.
Wiesz, są solidni, dobrzy gracze.
Ale to... Jak to się mówi, żyć i nie urywa, no.
No tak, ale pokaż mi zespół, który ma 3 gwiazdy w NBA, oni mają 2. Więc są jednym z kilku zespołów, które mają 2 gwiazdy. Tym bardziej, że Porzingis wygląda coraz lepiej. W tym meczu dzisiaj wyglądał bardzo dobrze, świetnie wyglądał Porzingis z Clippers. Dobrze, pozytywy dalej.
Chyba wszystkie pozytywy.
Czekaj, ja spojrzę na...
Memphis, 3-1.
Nie wiem.
No dobrze, to też tak.
Wynikami też, wiesz, trzeba uważać
pochwaliliśmy.
Z tymi wynikami. Trzeba uważać z tymi wynikami, bo w tych czwartych kwartach nadal grają ludzie, którzy są średni i wielu graczy się działo w tych meczach i opuszczało poszczególne mecze, więc to też jest te wyniki czasem, wiesz.
Nie są no to masz rację, że to...
Do końca symptomatyczne.
Utah 1-4 jest trochę smutne, no. Dobrze, porozmawiajmy o zespołach, które martwią. San Antonio Spurs.
Ja nie wiem, czemu cię martwią Spurs.
1-3.
Ale czego wyniki preseason mają być tak istotne teraz?
Nie wiem.
Właśnie nie wiem. Lakersi nie są zespołem, który pokazuje... bo tak skupiliśmy się na tym, że po tym pierwszym meczu, gdy mówiliśmy o Golden State Warriors, skupiliśmy się... Właśnie, po pierwszym z 68 meczów Warriors-Lakers, skupiliśmy się na Warriors, o tym, że o, Warriors nie będą tak dobrze, bla, 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 bla. I tyle. Dobrze, okej, okay, dobrze.
Ale patrz, są bardzo źli.
Ale Lakers, zwłaszcza w tym ostatnim meczu.
Byli super.
No. Były, bo czy Lakers nie są kontenderem do mistrzostwa?
No, na pewno idą w jakimś szerokim tym, ale no. nadal uważam, że Denver jest najlepszym zespołem na zachodzie.
W sezonie regularnym czy w playoffach?
W sezonie regularnym.
No, ja myślę, o to okej, spoko, Denver, jasne, to rozumiem. Adam też ma Denver na pierwszym miejscu. Ty masz Denver na pierwszym miejscu ostatecznie?
Tak, tak.
Dobra,
tak.
Denver to numer jeden. Dobra, masz Clippers w top 4 cały czas.
Tak. Mam Clippers w top 4.
Czy...
Mam chyba Jutę też w top 4.
Utah top 4.
No i Lakers też muszą być chyba w top 4.
I Clippers, tak. Clippers, Utah. Tak. Nie wiem skąd pójść tutaj teraz. Zespoły, które martwią. Są, czy mnie coś martwi jakoś szczególnie? No Clippers mnie martwią.
Nie. Clippers cię martwią. No spokojnie, no Paul George tak, wróci.
No tak, tylko że widzisz, to zawsze będzie takie tłumaczenie, że... Bo to o to chodzi, że takie będzie tłumaczenie, no poczekajmy, aż zagrają razem. Tylko pytanie brzmi, kiedy tak. Oni zagrają razem. Bo to, że Paul George wróci, nie oznacza, że ktoś wtedy nie będzie dostawał, że ktoś nie będzie kontuzjowany, albo ktoś nie będzie miał DNPs. Ktoś z trójki George, DNPs, ktoś z trójki George, Leonard, Lou Williams. Ile meczów będzie grał Paul George, gdy wróci, czy będzie grał w każdym meczu, czy będzie opuszczał back-to-back i wiesz, czy oni klikną, czy będą mieli tę chemię. Moim zdaniem ten...
Oni klipną.
Ta grupa, wiesz, to chodzi o tą otaczającą grupę, z której ubyli Gallinari i Shai Gilgeous-Alexander i ja myślę, że Raptors mieli silniejszą grupę niż ta grupa bez Kawhi'a i bez Paula George'a. W sensie lepiej się uzupełniającą grupę zawodników.
Czyli Kawhi Leonard popełnił błąd odchodząc z Toronto. Przeszedł do słabszego zespołu.
Nie no, moim zdaniem zachował się jak fujara generalnie, ale to wiesz, jest inna rzecz. Czy popełnił błąd? Nie wiem, chciał w Los Angeles mieszkać. No to niech mieszka w Los Angeles, jeśli tak chciał. No,
też bym chciał.
Co mnie martwi? Minnesota mi się... Minnesota gra bardzo szybko, ale ja nie wiem, to nie potrzebują jakiegoś drugiego gracza tam, a to na razie nie wygląda, jakby ktokolwiek tam był. Trochę wiesz co, martwi mnie, bo ja miałem ich w typach, miałem ich chyba wysoko na piątym czy szóstym miejscu, ale
jako Charlotte Hornets, oddałbyś schodzące kontrakty, które masz, czyli nie wiem, Marvina Williamsa.
Nie chcę oddawać Marvina Williamsa.
Ale za Wigginsa?
Nie. Po co, żeby się wszyscy z nas śmieli dalej? Chcę się wszyscy przestać z nas śmiać. Przypłaciliśmy no Rozjera, to mamy przepłacać Wigginsa teraz?
No nie, ale chodzi mi o to, że wiesz, no, że kogo ty jesteś w stanie pozyskać w tym...
No dobrze, ale to nie muszę...
Jaylena Browna?
No dobrze, ja no to wolę Wigginsa. Ja wolę Jaylena Browna niż Wigginsa. Sorry.
Niż Wigginsa?
No.
Okej.
Okay. Przynajmniej umie coś robić dobrego dla drużyny. Powiedz mi, co Wiggins umie robić dobrego dla drużyny. Jaylen Brown umie chociaż bronić między kilkoma pozycjami. Wiggins nawet tego nie potrafi dobrze robić. A czemu tego nie potrafi dobrze robić? Odpowiedz mi, dlaczego Andrew Wiggins nie potrafi być tak dobrym obrońcą jak Jaylen Brown, tak aktywnym obrońcą jak Jaylen Brown? Dlaczego tego nie potrafi robić? Będzie tylko rzuty kresz. Nie, dziękuję.
Dobrze.
Zespołem, który mnie martwi, mój drogi,
no.
Który miałem, już nie pamiętam dokładnie, gdzie ja ich miałem w typach. Nie wiem, czy na piątym miejscu ich miałem, ale muszę ich chyba przesunąć w dół trochę. Są Detroit Pistons. I Detroit Pistons martwią mnie dlatego, że raz Blake Griffin ma cały czas jakieś problemy z kolanem, ścięgnem podkolanowym teraz. Niby ma zagrać w pierwszym meczu, ale opuszcza te mecze w preseason, nie grał. I to raz, a dwa, oni są nieatletycznym zespołem. I to bardzo widać, że tam już to nie chodzi o Derricka Rose'a, który wygląda jak zupełnie inny człowiek teraz niż ten, którego oglądaliśmy 8 lat temu.
Ale są 10 już, 10.
Luke Kennard, są tacy, to nie wiem. I też nie ma.
No nie, ale masz Blake'a Griffina, masz jednak.
Ale właśnie nie wiem, czy mam Blake'a Griffina. I to jest pytanie, okay. Bo Dwayne Casey mówił na początku obozu, w trakcie obozu, w pierwszym tygodniu obozu, że Blake Griffin fizycznie nie przypomina tego gracza sprzed roku. Znaczy to nie to jakoś tak brutalnie.
To jest źle?
Nie ujął tego brutalnie, tak, ale że fizycznie nie jest dobrze z Blake'em.
I powiedział to wprost?
Mhm.
Ua!
No.
To bardzo źle.
I od tego momentu, poprawnie, on raz grał w jednym meczu preseason, grał? Nie wiem, ja chyba...
Ja wszystkiego nie widziałem.
Widziałem go, widziałem chyba jeden mecz Detroit, ten ostatni i nie widziałem, żeby grał w poprzednich. Nie wiem. Ton Maker jest beznadziejny. Więc Detroit mnie trochę tutaj martwi na takiej zasadzie, że nie jestem pewien, czy Detroit, że wiesz, nie jestem pewien, czy Detroit zrobi playoff, tak jak byłem pewien. Gdyby Blake grał, gdyby był zdrowy, gdyby wrócił, inaczej bym na to patrzył, ale no teraz mówię to i to.
Nie też, mówisz, nie ma atletyzmu. Andre Drummond.
On jest osowiałym atletą, on jest ospałym atletą, on jest atletą, który nie zaraża, to jest gość, który nie wyskakuje.
Teku Dumbuya.
W G-League, w Grand Rapids City Driver, coś tam. Andre Drummond nie wyskakuje z ekranu, więc co to z niego za atleta jest?
Nie, no masz oczywiście rację, no bo masz tak, masz Reggie'ego Jacksona, który przestaliśmy o nim mówić jako o wybitnym graczu, no. Masz...
Langston Galloway jest jednym z najgorszych atletów w lidze.
Masz Światosława Michajluka, który też nie jest atletą.
Stara się, tak. Jest przynajmniej lepszym niż Kennard. Jest Derrick Rose, który gra wspomnieniem, tak, jeśli chodzi o poziom atletyzmu. Joe Johnson jest stary.
Marquise Morris.
Marquise Morris jest stary, nie? To spójrz, gdzie tam jest coś. I trochę rzutu im brakuje, i trochę atletyzmu im brakuje, i to w defensywie będzie wychodzić, no nie wiem. Dobrze.
Tak, to może być bardzo rozczarowujący sezon dla kibiców Detroit Pistons. Maćku Staszewski. Nie potrafię.
Nic, widziałem, oglądałeś. Drugi mecz chyba z Waszyngtonem. Pokazywałeś, tak, że Pendolino widziałeś, Nix.
Tak.
Wkleiłeś ekran swojego komputera. Tak, bo
nareszcie w Pendolino jest Wi-Fi. Trwało to wiele lat, ale się udało. Bo ci, którzy złożyli taką specyfikację na te pociągi, zapomnieli, że internet jest na świecie i że to bardzo pomaga w podróży, jak taka stała stacja Wi-Fi jest. No i zdaje się, trzeba było czekać, aż się gwarancja skończy, żeby móc zainstalować te odbiorniki Wi-Fi.
Czy to są nowo zainstalowane odbiorniki? Tak. Teraz? Tak. Kiedy?
No nie wiem, to ma ze 3 miesiące. Ma 4 miesiące.
Aha, czyli jest szansa, ale widzisz, w tym trakcie tego jechałem Pendolino tym ekspresem Warszawa-Gdańsk i mój problem taki jest, zresztą się zaraz jakiś otworzy wątek, chociaż my chyba nie mamy tak dużo słuchaczy z IT, nie?
No, aczkolwiek oglądanie, mam wrażenie, koszykówki i IT idą w parze z jakiegoś powodu.
Okej, zachęcamy. Ale wiesz co, ja mam problem w Pendolino, miałem przez 2 miesiące temu kolejny raz, że używanie swojego internetu jest bardzo trudne w Pendolino. A to chyba dlatego, że pociąg jedzie tak szybko? To dlatego, że pociąg jedzie tak szybko, czy dlatego, że jest jakieś wyciszanie tego internetu przez internet miejscowy?
Nie, są dziury po prostu. No. Ta trakcja kolejowa idzie nigdzie i tam żadne maszty nie... Nie, ja, że tak powiem, nie. regularnie jeżdżę.
Ale ja jeżdżę też TLK i Pendolino. Gdy jadę TLK, jest ok na linii Warszawa-Gdańsk. Gdy jadę Pendolino, mam problem z internetem swoim. Bezprzewodowy internet mam z Orange'a, dobry, super działa, ale tam nie.
Ciekawe, ale są miejsca, nie można znaleźć przez telefon, jak się jedzie z Warszawy do Gdańska. To nie ma sensu.
Mhm. Spoko, ale... Mówię, w TLK działa, w Pendolino Wi-Fi nie, więc mam nadzieję, że ten problem został rozwiązany przez PiS, tak?
Przez kogoś, tak.
Komuś.
PKP.
Kogoś musimy mieć pretensje. Najpierw do Jarka mieć pretensje. Mój drogi, dalej teamy ciekawe. To mnie kilka zespołów zaciekawiło w tym pre-season. Ale w sumie byłem nastawiony pozytywnie do wielu drużyn, żeby miały mnie zaciekawić. Oklahoma jest ciekawym zespołem.
Nie wiem, czego się spodziewać, muszę powiedzieć. Czy to są playoffy, czy to nie są playoffy?
Czy to są playoffy, to jest jak z Toronto. Czy to są playoffy, czy też w lutym już nie będzie zawodników na schodzących kontraktach? Że nie będzie Gallinariego, Adamsa, nie będzie Ibaki, nie będzie Marka Gasola, może Lowry zostanie przekandlowany, nie wiem. Mój drogi, Bradley Beal, a propos, podpisał przedłużenie kontraktu o 2 lata za $72 miliony, przy czym ten drugi rok to jest opcja dla gracza. Kontrakt Bradleya Beala wygasa teraz w 2023 roku, ale może w 2022 roku odstąpić od tej umowy. Jest dużo, przez cały rok zresztą było dużo, przez ostatni rok było dużo wypowiedzi Bradleya Beala gdzie mówił, że chce zostać w Waszyngtonie i chce właśnie wyciągnąć Waszyngton w górę, chce pokazać bla bla bla, bla. Albo chce chce, wiesz, jak już chce gdzieś wygrać, to chce wygrać tam.
I to ładna historia jest, trzeba powiedzieć.
Tylko wiesz, taka, jest oczywiście
taka, pytanie, że można zostać na relatywnie małym rynku, na rynku, który chyba ma najgorszych kibiców, bo po prostu nie ma ich wcale. Tam, bo nie ma kogoś takiego jak Waszyngtończyk. Aczkolwiek Waszyngton ma szansę na dwa mistrzostwa w tym roku, bo już dziewczyny z Waszyngtonu zdobyły mistrzostwo WNBA i zespół z Waszyngtonu jest w finale MLB.
Jak się nazywa zespół Waszyngtonu w baseball?
Poczekaj. Mów dalej.
Washington Nationals?
Może być.
Bo nie Generals. Capitals. To w hokej, nie?
Nie, to okay. W hokeju, tak.
Redskins są beznadziejni w futbol. Strasznie źli. Zwolnili trenera jako pierwsi w tym sezonie. Więc generalnie, no tak, ale no, że chcę tam zostać i... Ja jestem ciekaw, czy Bradley Beal, wiesz... Czy Bradley
Nationals, tak. Nationals.
Czy Bradley Beal, mówiąc o tej lojalności, wbija jakieś takie szpile Johnowi...
Na pewno jest taka, wiesz, jest pewna presja, którą on próbuje.
Patrz, jakim jestem fajnym liderem, patrz, jaką jestem twarzą organizacji, podpisuję przedłużenie i mówię o tym, że chcę. Znaczy, nie to, że John Wall nie mówił, ale zawsze mówiliśmy o tym konflikcie między nimi. I czy to jakoś motywacyjnie może działa na Johna Walla, podkręca go, nie wiem w sumie, ale... To też trzeba pamiętać o tym, że John Wall wróci w kolejnym sezonie.
No, ale nie wiadomo, jak wróci, co wróci, wiesz, ten kontrakt jest jednak największą kulą u nogi.
Ja się na pierwszy rzut oka trochę nie zgadzam z take'em Adama wczoraj na Twitterze i kilkoma innymi take'ami. Znaczy na pierwszy rzut oka, tak na zasadzie prawdopodobieństwa, że to przedłużenie kontraktu zabiera Bradleya Beala z rynku. Chyba, że coś gubię.
No zabiera.
Chyba, że gubię jakiś zapis, że w tym przedłużeniu kontraktu jest teraz zawarte to, że on ma jakieś weto od wymiany w tym sezonie i nie może zostać przehandlowany bez swojej... Ale to nawet to weto nic nie zmienia. Chodzi o to, że nadal, że wbrew pozorom może być łatwiej przehandlować Bradleya Beala teraz po tym, jak dodano mu rok do kontraktu. To jest zawodnik w prime, chyba wart tych pieniędzy, które zarabia. 26 lat, przez 3 kolejne lata będzie zarabiał maksa, ale to nie jest jakiś super maks, to co on dostaje. Raz jest 35-30 milionów dolarów, to nie jest jakieś 40 ileś, chociaż nie mógłby chyba tyle dostać. Mógłby, ale wiesz, za te pieniądze przy takim salary cap, taki gracz teraz, to nie jest jakiś zły kontrakt czy coś takiego. I masz go pod kontraktem po tym sezonie jeszcze przez 2 lata. I myślę, że to wbrew. Wiesz, gdybyś handlował po Bradleya Beala, który ma schodzący kontrakt, to już byłbyś pod presją. Większą niż gdy ma jeszcze dwa lata w kontrakcie po tym sezonie.
Ale wydaje mi się, że nie po to to mówi, że chce zostać, że chce stworzyć, że tu jest jego miejsce na ziemi, żeby być przehandlowanym. No,
myślisz tak? Jesteś przekonany? Tak, od kiedy jesteś tak mało cyniczny, jeśli chodzi o to?
Nie, ale właśnie w tej historii właśnie nie dostrzegam tego.
To jest wyjątkowa historia, tak? Bradley Beal jest wyjątkową historią w współczesnych czasach z Reggie Millerem.
Tak uważam.
Spalą mu dom, on zostanie.
Tak.
Okej, okay, to miło, to fajnie. Ja się też się cieszę. Ja też mu kibicuję w tym względzie, bo mało jest takich historii. Jak najbardziej życzę tego, ale z drugiej strony, czy powinniśmy tego życzyć mu?
Jemu? Chyba nie. Życzę, ja wolałbym go w lepszym zespole. Wolałbym go w zespole, w którym on będzie grał o coś. Moim zdaniem najbliższy ten rok jest stracony i tak właśnie, Waszyngton to jest zespół, którego nie chcę oglądać.
A ja chcę.
Ale co tam ciekawego?
Czy możesz zaintonować hymn Niemiec?
Deutschland, Deutschland, Ibole. Ale to ma Wagnera?
Moritz Wagner gra. Rui Hachimura jest bardzo ładny.
Jest bardzo japoński. Wybrałem Hachimurę wczoraj w drafcie.
Gratulacje. W aukcji, tak? Draftowałeś aukcyjnie? Czy jak?
Jeszcze raz.
Ty brałeś udział w aukcji? Twoja liga?
Nie, w aukcji nie. Ja powiedziałem, że ja chcę grać wężem.
Wężem. Rozumiem. Każdy lubi się bawić wężem. Więcej osób woli się bawić węża niż w aukcje, cały czas. To dobrze.
A ty co, a ty jesteś już po czy przed?
Ja jestem po.
I co, miałeś aukcję czy węża?
Ja miałem aukcję.
No i jak, czy byłeś ten taki gems and scraps, czy byłeś taki wyważony, czy przykisiłeś gotóweczkę?
Ja gram ostatni rok w fantasy, chyba.
W ogóle?
No. Ale to mnie to ekscytować. W ogóle, mówię w ogóle o ligach fantasy, jak przestaję to czuć, wiesz, już tak, nie wiem, tą taką...
No nie, bo jak czytam...
Zabrało mi rywalizację. A taką ochotę do rywalizacji zabrało mi. Wiesz, fantasy to była taka, się śmiano, że fantasy to jest taka gra, o tam ludzie siedzą przed komputerami i grają i rywalizują. Okej, okay, faktycznie, jest coś w tym na rzeczy, ale z drugiej strony, jeśli do tego tak ambicjonalnie podchodzisz, a ja podchodziłem ambicjonalnie długi czas do tego, żeby wiesz, wygrywać i być dobry w to, to potem jak na przykład uzyskasz w życiu takim pozakomputerowym elementy rywalizacji, to już nie masz na taką... takiej ochoty na rywalizację w internecie. Tak sobie to próbuję wytłumaczyć. Nie, jakoś mi się nie chce, wiesz, tam to pierwsze, to nie jest tak. Mam wrażenie, że tracę czas.
Jak patrzysz na pracę Maćka Staszewskiego, projekt Ninja, który nie do końca wiem, czym on jest, ale wiem, że to jest jakaś...
Szkoła karate japońska, 1686 rok? 86 rok, no? Gdzie
on wchodzi już naprawdę w takie niesamowite meandry i poziom jego zaangażowania wydaje mi się nieprawdopodobny wręcz. I te teksty, które popełnia na szóstym graczu, to nawet z taką przyjemnością się je czyta. Dla mnie to jest kompletnie niezrozumiałe.
Zajawka może... na fantazy, czy taka wkręta?
Tak, że jest ten poziom zaangażowania, że właściwie o każdym graczu jest w stanie analitycznie coś powiedzieć. No. I że to do pewnego stopnia, jak rozumiem, jest treścią życia.
Ale wiesz, Maciek ma życie, ma dzieci, ma się kim opiekować, ma z kim spędzać czas. Cały czas się czymś zajmuje, bardzo mało śpi i znalazł sobie taką niszę jak fantazy, który jest doskonały, to fakt.
No właśnie, więc mówię, że jest to elementem, czy treścią może przedstawione, że jest elementem, ważnym elementem jego życia. No więc to jest, ja to na swój sposób podziwiam, chociaż kompletnie tego nie rozumiem. Ja nie mam, ja mam ambicję być ostatni.
Ty grasz w okręgówce też?
Oczywiście.
Dobrze. Ja też.
Wybrałem Clay'a Thompsona wysoko. Po to, żeby pokazać, że nie opuszczam go. Że jest blisko.
W której rundzie wziąłeś Clay'a Thompsona?
Chyba w szóstej.
Aha. No tak.
Bałem się, że ktoś pobierze. Oczywiście się spóźniłem na ten draft i mam dwóch graczy, których chcę się pozbyć. Kyriego Irvinga i Milesa Turnera. Ale z trzecim numerem wybrałem Joe Ingallsa.
Okej, okay. Czyli może rezerwowego Utah.
Tak, bo w zeszłym roku mi się nie udało i tak chciałem go, ponieważ identyfikuję się z tym graczem.
Jako moje
alter ego, takie koszykarskie. Potem wybrałem Ja Moranta.
W czwartej rundzie?
Tak.
Agresywnie. Dlaczego by nie?
Nie, bo ja nie wiem, jakby ja wybieram graczy, których ja nie mówię, ja nie mam ambicji być, chcę być ostatni, więc wybieram graczy, których lubię. Wybrałem Hachimurę.
Rok temu też wybierałeś dużo debiutantów, pamiętam.
Nie, z piątym wybrałem Anunobiego, na którego cały czas liczę, że on wreszcie zapali.
Ja z niego zrezygnowałem w naszej dynastii. Szybko.
A.
Dawali mu jakieś 9 milionów dolarów rocznie za 2-3 lata, powiedziałem, nie, no proszę. Ale dobrze, nie. Mów.
Poczekaj, niestety z defaultu dostałem Milesa Turnera, którego też muszę się pozbyć. Wziąłem Bishera. Chyba w siódmej rundzie. Wziąłem tego Cibula z Filadelfii.
Świetny.
Wziąłem Caruso.
Moje świetne też.
Kobiego White'a wziąłem.
No, też. Kobie White Bruno. Miał kilka dobrych meczów w preseason.
Bruno Caboclo.
No.
Jordan Poole i Klay Thompson.
Okej. Okay. Masz szansę. Ile jest zespołów w lidze? 20? Masz szansę.
20.
Masz szansę. 20.
Nie mam szansę być ostatni, ale nic.
Ale wiesz, to będzie walka, bo to jest okręgówka, nie? Pozgłaszali się też ludzie, widziałem, którzy nigdy nie grali, więc będzie rywalizacja za ostatnie miejsce. Może być. Też istnieje coś takiego jak część debiutanta w fantasy, poleć.
Jest coś takiego.
Grasz pierwszy raz i wygrywasz. Ale to chyba nie na tym poziomie. U nas poziom jest niezły.
Lack of a rookie. I jestem komisarzem. To jest najprzyjemniejsze w tym wszystkim.
Ciekawe, ile wytrzymasz jako komisarz. Czy dasz radę jako komisarz? Czy nie znudzi ci się w połowie sezonu być komisarzem? No w zeszłym sezonie się, jeśli dobrze pamiętam, odżegnywałeś bardzo. Nie chciałeś pełnić tej roli, czy nie?
Nie, nie chciałem, ale potem bardzo się wciągnąłem.
Aha, ale nie będąc komisarzem. Ale byłeś komisarzem w poprzednim sezonie?
Byłem.
Już dobrze, faktycznie.
Nie, byłem. Nie, oczywiście dostałem. Na końcu oczywiście ty się... Dlaczego ten człowiek jest komisarzem? On się nie zna. On nie wie, czym jest fantazy.
Czy mamy, mój drogi, a propos komisarzy, mamy jakieś nowe take, jeśli chodzi o NBA i Chiny? Bo od kiedy nas tak, nie było, to LeBron James wyszedł na mównicę i powiedział, że... no właśnie, się ludzie zastanawiają, co dokładnie LeBron James chciał powiedzieć. Bo wiadomo, jak to przeszło, jak to medialnie zostało odebrane. Typu wspieram Chiny i chodzi mi o pieniądze. Ale nie, też nie do końca wiadomo, co powiedział.
To ja bym coś powiedział. Znaczy ja uważam, że to był jeden z najmądrzejszych tweetów, jaki został popełniony przez LeBrona Jamesa ever.
Który tweet?
Ten pierwszy, bo potem to tłumaczenie już jest niepotrzebne, to bym odszedł.
Właśnie widzisz, czy to nie jest tak, że jeżeli tweetujesz coś po tym, jak wypowiedziałeś się, to tak naprawdę od razu schodzisz z pozycji, ponieważ musisz tłumaczyć to, co powiedziałeś? Czy to nie jest tak, jak główna zasada, taka, to jest zasada George'a Orwella, który ma taką piękną, ma takie piękne zdanie, że niezwykłym komentować swojej pracy, jeśli ta praca nie mówi sama za siebie, to znaczy, że to porażka.
No tak. No.
I podobnie do LeBrona Jamesa, który na Twitterze komentował, w sensie tłumaczył to, co powiedział dziennikarzom, podobnie było z Adamem Silverem, pamiętasz? Który miał jedno oświadczenie i potem miał drugi statement zaraz. I czy to przypadkiem ta sytuacja, to, że LeBron James musi tłumaczyć, co powiedział, i Adam Silver, pamiętasz, na początku miał pierwszy statement i potem miał drugi statement. Nie pamiętam, o co chodziło w tych statementach dokładnie. Nie wiem, czy pamiętasz, ja nie pamiętam dokładnych szczegółów, ale nie o to chodzi. Czy to nie jest dowód na to, że skoro Adam Silver musi poprawić swój statement i wytłumaczyć, skoro LeBron James musi wytłumaczyć swój statement, czy to może nie jest właśnie absolutny dowód tego, że NBA się nie powinna w tę sprawę mieszać, zajmować, uciec jak najdalej, bo nie jest w stanie tutaj nic wygrać. Uszy położyć i nic nie mówić. Ani Adam Silver, tak? Adam Silver się chyba umie wypowiedzieć. Przynajmniej tak nam się wydawało. Czy LeBron James się chyba umie wypowiedzieć, tak? Takie osoby, nawet medialnie, w takiej sytuacji nie są w stanie się wyrazić dobrze.
Nie, ja powiem tak. Tweet jest super. Tweet jest wspaniały, świetny,
który
doskonały.
Tweet? A powiedz, pierwszy, to jest tweet?
Pierwszy.
I co to jest?
Tweet.
Co?
To jest tweet, który da się sparafrazować do takiego, wiesz, takiego stwierdzenia. Kiedy piłeś, nie jedź. Kiedy jedziesz, nie pij. No to jest takie proste zdanie i taka prosta, powiem, prawda o życiu. Jeżeli się na czymś nie znasz, albo brakuje ci wiedzy, to trzy razy się zastanów, czy chcesz coś na ten temat powiedzieć, ponieważ mogą ucierpieć inni ludzie. W oparciu o twoją niewiedzę, ignorancję, brak pełnej znajomości tematu. I to było takie zdanie, taka prawda, takich tych gości, którzy w serialu Rancho siedzą na tej ławeczce, popijają piwo i tak, wiesz, alkohol i elektronika to zły pomysł. I tyle, no, więc to taka jest taka wiesz, no taka mądrość życiowa, takiego, wiesz, wielkiego skrzata hałabały, który mówi, że no jak się trzeba brać odpowiedzialność za swoje słowa.
Więc o kiedy, co mu chodziło, wiesz, twoim zdaniem, gdy mówił o tej odpowiedzialności tylko, innych? Znaczy, że wiesz, że nie myślał o innych, gdy Daryl Morey, tak? O tym mówisz, że Daryl Morey, pisząc ten tweet, nie myślał o innych.
Nie, że być może nie miał pełnej wiedzy na temat tego, o czym mówi. No.
Ale LeBron ma? A to nie jest no, to, że...
Ale LeBron się w ogóle nie wypowiedział merytorycznie. LeBron okay, powiedział...
Dobrze, ale dalej pójdźmy. Powiedział, że to może zaszkodzić innym ludziom.
No to może zaszkodzić innym, tak. Nieodpowiedzialne używanie mediów społecznościowych i elektronicznych naraża innych ludzi na szkodę. I to jest prawda.
I to jest pytanie, co jest pytanie chyba dotyczące tego, jak interpretować szkodę.
No szkodę. No,
czy chodzi o szkodę finansową, czy też o bezpieczeństwo koszykarzy amerykańskich, którzy byli wtedy w Chinach, gdy Daryl Morey, czy lecieli do Chin? Nie wiem, Lakers chyba dopiero lecieli do Chin wtedy, gdy Daryl Morey tweetował.
Wiesz, bo tak, robi się jakaś taka atmosfera, że oni tam byli zagrożeni, że 1,5 miliarda ludzi mogło ruszyć na halę i tam, nie wiem, rozszarpać, stratować.
Czyli o bezpieczeństwo, że... czyli nie chodzi...
Nie, właśnie nie, właśnie... to wydaje mi się, wyobrażasz sobie, co by się stało, jakby, nie wiem, doszło do zaaresztowania Lakers, albo zamknięcia ich w więzieniu, albo uniemożliwieniu opuszczenia kraju, że byłaby trzecia wojna światowa. Znaczy nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Gdyby ktoś naszego kochanego LeBrona zatrzymał dłużej w Chinach, niż to wynikało z harmonogramu. Ale nie, moim zdaniem ta szkoda jest takim trochę słowem pojemnikiem. Bo ona mówi tak, z jednej strony na szkodę naraziłeś tych, czy możesz tak pointerpretować, tak? No bo kto poniósł szkodę w tej całej sytuacji? Poniesie na pewno biedni obywatele Chin, którzy nie mogą oglądać NBA, tak?
Tak.
Ponieśli szkodę właściciele, którzy... No nie partycypują w związku z tym we wszelkich procentach wynikających, nie wiem, ze sprzedaży praw telewizyjnych, ze sprzedaży koszulek, ze sprzedaży, nie wiem, wszelkiego rodzaju gadżetów do Chin. Stracili ci wszyscy, którzy to produkują, czyli też pewnie Chińczycy w znakomitej części. Stracili wreszcie gracze, którzy mają podpisane kontrakty, nie wiem, na buty, skarpetki, bandany czy inne tego typu rzeczy. Więc rzeczywiście ten jeden tweet, a dzisiaj jeszcze Adam Silver mówi, że być może salary cap spadnie o 10-15 milionów dolarów, tak? No to zobacz, no jeden nieodpowiedzialnie użyty tweet, nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego, jaką spowodował szkodę i wizerunkową, i na końcu taką materialną, i taką, wiesz, no...
Czy wiadomo, dlaczego tweetował Daryl Morey? To wiemy. O to się sprawa rozbija, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale... to słychać i...
Dlaczego w takim razie, bo ja ciągle nie rozumiem, dlaczego NBA ma być sumieniem tego świata? Dlaczego tak. Silver ma zajmować jakąkolwiek pozycję w sytuacji, kiedy inni możni tego świata, nie wiem, Amerykanie przede wszystkim, Stany Zjednoczone, czy nie wiem, Wielka Brytania, Francja, no ci na pewno najbardziej możni, czy Rosja, nikt nie w oficjalnej takim przekazie dyplomatycznym, nikt przecież nie atakuje Chin za to, co się dzieje. Nikt ich nie potępia. Nikt nie mówi, że giną Ujgurzy, Tybetańczycy, że jest ustawa ekstradycyjna w Hongkongu. Ten temat nie istnieje w takiej przestrzeni, bo wiadomo, że doprowadziłby do wścieku Chińczyków, których ktokolwiek stanął po stronie Hongkongu.
I koszykarze, LeBron James też widzę reprezentuje i powiedział o tym, dlaczego to oni mają stać na być na pierwszej linii frontu. Przeciwko reżimowi chińskiemu. Bo wiesz, przez ostatnie 2-3 lata zmieniło się trochę podejście Amerykanów do Chińczyków. Chińczyk jest teraz przez Amerykanów traktowany jak wróg, jak zimna wojna, jak ZSRR.
No,
ogólnie, ale twoją stronę
poszło. Nie no, z Rebelią relacja jest napięta. Przypominam ci, że Chińczycy jakby trzymają dług amerykański bardzo, bardzo, że tak powiem, w bardzo wyrafinowany sposób i zadłużenie Ameryki w Chinach jest ogromne. Jest cały czas kwestia budowy floty chińskiej na Morzu Południowochińskim. Amerykanie się bardzo zdziwili, że takie coś się dzieje. No i że Chińczycy przechodzą do takiej... Znaczy, powiem tak, Amerykanie się dali oszukać przez Chińczyków w sposób taki, powiedziałbym, dramatyczny sposób. No. Bo Chińczycy przeszli po prostu z tej takiej fazy, że jesteśmy tylko w Chinach, do takiego, bym powiedział, imperializmu finansowego i takiego współczesnego kolonializmu. I Amerykanie ten moment przespali. Zresztą pytanie jest oczywiście, co mogli w tej sprawie zrobić. Pewnie nic, ale są niezwykle zdziwieni tym, że Chińczycy, że czerwony smok rozpostał skrzydła i wiesz, Daenerys Targaryen nagle zagroziła Siedmiu Królestwom. No i to jest jakby cała filozofia. A Chińczycy nie wygląda na to, żeby się byli w stanie zatrzymać w tej sprawie. Patrząc na to, jak uzależnione są gospodarki, czy ekonomia, nie wiem, Afryki, czy tych najbliższych azjatyckich, czy tak powiem...
Tak, idą dalej. Gdzie? W Dubrowni, w Rijece, w Trieste? Gdzie? Port. Inwestują w port.
Jest.
Morzem Śródziemnym. No jest, nawet w Europie już są, tak?
Jest idea przecież jedwabnego szlaku, no. Gdzie okolice Łodzi mają być takim wielkim miejscem, wiesz, przeładunkowym towarów, które
Żgów?
Będą...
Żgów?
Żgów, nie, tam... wiesz co?
Gdzie jest Żgów?
Żgów jest pod Łodzią. No ale każdy chce się do tej chińskiej układanki gdzieś tam wpasować, no.
No poza obrońcami praw człowieka i obrońcami demokracji, którzy głośno protestują. Jak można przymykać oko? Jak można było w ogóle organizować turniej McDonalda w Paryżu, kiedy Francuzi przeprowadzali próby nuklearne w Polinezji Francuskiej? Tak. Pamiętasz te wielkie protesty, tą wielką sprawę między NBA a Francją? Bo ja nie.
Atol Murroa.
Murro, tak. Jak można? No nic, okej. Okay.
Dobra. Nie, ja mówię, nie, NBA i gracze NBA nie mogą być sumieniem świata i nie powinni się dawać w ogóle w to wciągać.
Ja nie wiem, czy LeBron powinien, znaczy te tweety widzisz, to nawet nie chodzi o to, kto ma rację, czy co ma rację, czy co, ja nie wiem, czy on powinien był zabierać głos w tej sprawie po prostu, czy nie lepiej było nie mówić nic i tyle.
No być może nie, ale w tym tweecie nie ma niczego złego, więc nie rozumiem.
Mówisz o tweetach, on miał wypowiedź przecież całą w szatni. I potem były tweety, które tłumaczyły, chyba że ja coś przegapiłem.
A dobrze, a co powiedział w tym? Moim zdaniem chyba nic nie powiedział w tej wypowiedzi. Na pewno nie odniósł się jakby do meritum sprawy. Nie odnosił się do tego, jakie są dalsze losy Hongkongu. Co powiedział?
Nie, o Hongkongu nie mówił.
No właśnie, on powiedział, że wiem za mało, żeby się wypowiadać, w związku z czym nie będę wypowiadał. Natomiast
nie, powiedział, nie, to... Powiedział, że jeśli, że Daryl Morey nie czuł się, znaczy, że jego zdaniem Daryl Morey nie był doinformowany w tej sprawie.
No tak.
Zresztą Ameryki nie odkrył, bo Daryl Morey potem przepraszał i mówił, że nie był doinformowany w tej sprawie, w swoich przeprosinach. Potem skasował ten tweet, więc
wiem, ale...
nie było jakieś, wiesz, jakieś diss.
Ale znaczy, że nie był poinformowany, czyli że co, że nie torturują, tylko strzelają od razu w głowę, tak? Znaczy, to znaczy, że tam się
humanitarnie... Nie, nie chcę mi się już... Zostawmy.
Nie, ja mnie się też o tym... Ale to znaczy, że był niedoinformowany. Znaczy...
No nie wiem, zostaw, ale co? Cut it. Kto rzuci więcej... Kto będzie zdobywał więcej punktów w przyszłym sezonie regularnym? Stephen Curry czy James Harden?
Harden z pewnością.
Czy drużyna z Los Angeles zagra w finałach NBA?
Do Jersey. Nie.
To jest ciekawe pytanie. Czy drużyna z Los Angeles zagra w finałach NBA? Moje ulubione pytanie przed tym sezonem.
To ciekawe pytanie.
Wrzucamy kusące nasze 5 na 5.
Kuszące jest powiedzieć, że tak. Bo tak naprawdę, no bo kto inny? No ja wiesz,
no
naprawdę...
lepiej wziąć stawkę chyba, nie? W tym wypadku. Jeśli mamy kilku kontenderów, 6, powiedzmy 7 w konferencji zachodniej, to lepiej chyba wziąć stawkę, czy nie? Z drugiej strony mamy Lenarda i LeBrona Jamesa. W tych zespołach. Kilka zespołów będzie miało kłopot, jakich
bronić. Ja ci powiem, że ja ciągle nie mam zespołu swojego w tym sezonie. Takiego, który wiesz, którym, nie wiem, tak coraz bliżej jestem Filadelfii. Jako takiego, wiesz, zespołu, któremu fanatycznie kibicuję na tak.
Wow. Sukces? Bo oni tak. Mogą być dobrzy, nie? Bo mogą wygrać, mogą bo dobrze, mogą mówi, że wygrają mogą z Milwaukee w finale konferencji wschodniej. No, aha.
Mogą wygrać. Okay. Natomiast...
Ja nie wiem, czy mi się Filadelfia stylistycznie podoba, wiesz?
No, ale ten,
nie wiem, czy mi się, czy nie jest za wolna, za ciężka, czy to jest... Nie wiem.
No, to jest troszkę coś, to jest trochę coś innego, no. A zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało w trakcie sezonu.
Wrzucamy na 5x5 dzisiaj pierwszą część naszych typów na nagrody. Drugą część wrzucamy w weekend, a we wtorek będziemy typować mistrza NBA, o Boże.
To może być trudne.
No, będzie to trudne. Ja wolę zawsze mistrza NBA typować przed playoffami niż przed początkiem sezonu regularnego, bo tyle się rzeczy może jeszcze wydarzyć. Zespoły mogą się rozwinąć w fajne zespoły, w dobre zespoły, nieoczekiwane zespoły. Ja nawet wczoraj, wiesz co, wczoraj myślałem, mój drogi, to tak naprawdę, że jest 18, 22, wtorek się zaczynają rozgrywki, 30 października. Jakimi historiami będziemy żyć? To wymagałoby spojrzenia w terminarz. Kto na przykład ma łatwy start sezonu? Kto będzie na przykład 3-0 i będziemy mówić, że wiesz, Minnesota jest 3-0. Czy nie docenialiśmy Minnesoty? Czy Minnesota ma szansę na playoffy? Robert Covington i Towns są razem 15-10, gdy grają w jednej drużynie. Bla, bla, bla. Czy co się takiego pojawi? Czym będziemy żyć? Bo coś będzie na pewno, co nas zaskoczy i będziemy w innym miejscu za 2 tygodnie.
Na pewno
się wydarzy.
Na pewno będzie taki jakiś taki niespodziewany start 3-0 na przykład jakiegoś zespołu, o którym byś nie pomyślał, że jest, wiesz, że stać go na taki start.
Atlanta mnie rozczarowuje trochę. To jest zespół, który mnie rozczarowuje w preseason. Więcej się spodziewałem. Myślałem, że to klikać będzie już dalej od preseasonu. Oni mają trochę kontuzji, John Collins jest chory, bla, 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 ale powiem ci, że jak byłem trochę, trudno było nie być trochę podnieconym tym, jak Atlanta grała tak gdzieś od stycznia, to jakoś tak w tym preseason mówię, nie wiem, tak widzę teraz same jakieś niedociągnięcia i młodość widzę po prostu.
No młodość, no. Młodość ma tendencję do tego, że nie jest dość dobra. No.
No. Mecz jest długi, posiadań jest wiele i to trzeba być, wiedzieć, co się robi na boisku. No nic. No dobrze, mój drogi. Nie mamy drużyny rapu, nie jesteśmy drużyny rapu. I tam były propozycje, że powinniśmy albo Sacramento, albo Dallas wybrać.
Ja jestem okej z oboma wyborami. Nie?
Zobaczymy, kto zacznie sezon 3-0.
Dobrze.
To nam pomoże, czuję. Ktoś coś zrobi, ktoś wygra jakiś niesamowity mecz w końcówce, będzie 4-0, będziemy o nim mówić wszyscy i to będzie niespodziewany zespół, może to będzie to.
Taki unheralded. Dzisiaj... Ja bym chciał, żeby właśnie taki start miał Nowy Orlean, żeby taki start pojawił się Phoenix, o.
No.
Żeby taki start był
w Waszyngtonie, albo w Knicks. Knicks są zajebistym kandydatem na to, żeby zacząć 4-0 i żeby nagle był hype wokół Knicks. Nie wierzyli w nich.
Elfrid Payton. Ja obserwuję karierę tego chłopaka na pewnym poziomie ogólności, ale ten chłopak ma gałę. Ale on wie, w sensie, że on w tych tak... On bardzo dobrze operuje piłką, on tylko nie ma tego najważniejszego elementu, on nie umie skończyć przy obręczy. No. Jest za wolny po prostu.
No. Nie ma ciągle zmiany.
Nie ma. Ciągle jest zablokowany. Natomiast to, jak on dochodzi do tej sytuacji, w której jest zablokowany, no, jest świetny.
Bardzo ładny, no. Mądry gracz.
Takie, wiesz, kółeczka, piwociki, no, on bardzo dobrze pracuje nogę, tylko niestety nie jest dość szybki. No. Także byłem nawet tak ten... Poczekaj, jest takich graczy, którzy jeszcze się pojawili. Nie masz wrażenia, że jak patrzysz na Demetriusa Jacksona...
Lakers, grał kiedyś w Bostonie.
To jakbyś patrzył, jakbyś patrzył na Randy'ego Browna?
Nie.
Ja
widziałem go z bliska,
skrępy,
chyba, może tak.
Znaczy, skrępy, o takich solidnych ramionach, z taką płaską głową.
Okej.
Okay. Właśnie Randy Brown.
Brown się pojawia w ogóle.
Randy Brown! Nie byłoby tych mistrzostw bez Randy'ego Browna. Nie oszukujmy się.
Których? Dwóch? Trzech tytułów?
Trzech, no chyba, nie, chyba trzy tytuły miał, nie?
No to wiesz.
Te drugie, to w tej drugiej.
Dla nas się odezwą fani Randy'ego Browna.
Potem jest ten fajny chłopak w Lakers, ten Norwell, który wypisz, ja myślałem, że to jest syn Karla Lewisa. Mhm. Bo tak ma do niego podobną fizjonomię. Wiesz, bo ja obejrzałem wszystkie te mecze Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, więc jestem tak bardzo na bieżąco tym, co się dzieje. Słuchaj, Golden State Warriors bez Stephena Curry'ego, tego się nie da oglądać. To jest strasznego. To jest po prostu, tam zdobycie każdego punktu to jest męka.
Zapisz tę myśl, to co teraz powiedziałeś, że Warriors bez Curry'ego to się nie da oglądać, tam zdobycie każdego punktu to jest męka. Zapisz tę myśl i zobaczymy, czy Warriors mają dosyć łatwy terminarz, będą za 2 miesiące od teraz w top 5 konferencji zachodniej. Wtedy będzie można powiedzieć, dlaczego Stephen Curry jest MVP.
Ale, no, okej. Okay. Okej, okay, mówię, jest...
Janis to jest tak bezpieczny typ na MVP.
Tak, no ale śmiałeś się i krzyczałeś.
Nie, bo jest tak mój młody. MVP teraz, Janis.
No to bardzo dobrze.
No. Dobrze, mój drogi, będziemy kończyć, słyszymy się... Poniedziałek?
Tak, tak.
Co robisz w weekend?
Żona gdzieś wyjeżdża, będzie się z czegoś tam szkolić, z podawania siana do pyska.
Pardubica.
Pardubicach. Jak stawiać przeszkody? Jak przystrzyc tą przeszkodę szaku?
Mamy tytuł dzisiejszy. Czy w tych konkursach jest też rów z wodą? Jest, nie?
Jest. Czasem giną te konie, jak tam źle skoczą.
Jak to giną? Spadają takiego zawsze 60 metrów, nie, 60 zobacz, metrów stąd
zobacz,
jest?
Zobacz, najbardziej tragiczne wypadki w Pardubicach, to jest, wiesz...
Jest coś takiego? Najbardziej tragiczne wypadki koni w Pardubicach na YouTubie, jest to do obejrzenia, można?
Na pewno.
O kurwa.
Horse,
to mamy wieczór, Tylko wódkę nie, tam, i oglądamy.
W Pardubicach jak ze dwa konie nie padną w czasie tej gonitwy, to jakby się nie odbyło. Tak, ale ludzie po to przychodzą.
Boże, powinniśmy właśnie na Pardubicką, mój drogi, wybierać się z palmą, a nie analizować Marsz Niepodległości. Pa, mój drogi.
Cześć.